Chrystus to. Każdego dnia czekam i pilnuję, że może czasami dadzą im taką kartkę na pocztę, ale no nie dają ani kartki, ani odpowiedzi nie ma. Widocznie prezydent nie ma czasu. Miałem już 13 lat. To było 3 września, a wojna się zaczęła 1. A to wojsko zorganizowało Bobrowo, to komisję dla zwierząt. No ja byłem razem z ojcem na tej komisji. I w lesie poświętym wojsko pobierało. No i zabrali od nas tego konia. A on miał już 6 lat. Maść kasztan z białą grzywą i ogonem. I matka była taka, on matkę poszedł. Kiedy był zbudowany, no jak to ogier, to dobrze wychowany. I komisja oceniała jego bardzo dobrze, bo na taką cenę. Tam nie było na 700 zł nikogo. Ten cały krowa kosztowała 100 zł. 150 to już dobra krowa. Teraz krowa kosztuje 5 i 6 tysięcy. Tam on nie poszedł pod jakiegoś żołnierza, to on musiałby jakiś jechać generał czy pułkownik. Dużo nabrali koni ten czas.
Można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju obiekt strategiczny, dlatego że w porównaniu do sąsiednich państw, czy to Związku Sowieckiego, czy Niemiec, Polska była krajem niezmotoryzowanym i koń był główną siłą pociągową w wojsku.
Łukasz Radulski, historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku.
W Polsce przed wojną szacuje się, że było około 4 milionów koni. Łącznie w Wojsku Polskim służyło około 400 tysięcy, przy czym wydaje mi się, że około 200 tysięcy to były konie pobrane. W okresie pokoju każdy właściciel konia był zobowiązany, aby konia, którego posiada, po 4 roku życia zarejestrować, nadać mu imię i stawiał się z takim koniem na komisję ewidencyjną. Na tej komisji był przedstawiciel wojska, czyli ten zazwyczaj rejonowy inspektor koni, 2 przedstawicieli samorządu oraz lekarz weterynarii. I oni wspólnie oceniali, do jakiej kategorii zaliczyć, bo było w ogóle 5 kategorii koni. Konie wierzchowe, konie pociągowe lekkie, konie pociągowe ciężkie itd., itd. Po 1938 roku, gdy wszedł nowy plan mobilizacyjny, wypełniała dla każdego konia imienną kartę powołania, którą otrzymał właściciel w wypadku mobilizacji i musiał się stawić z wierzchowcem na komisję. Był po prostu pobierany, ale właściciel konia otrzymywał za niego asygnatę. To znaczy, że przynajmniej w teorii mógł tą asygnatę w każdej izbie skarbowej zamienić na gotówkę.
Gotówki to urząd skarbowy miał wypłacić. A kto tam myślał o tym papierze? Jak tam nie było z tego urzędu, panie. Kiedyś takie kufry byli, tam papier rozmaite, ojciec kładł. No i to leżało, tam nikt nie zaglądał. Po kilkunastu latach ja się ożeniłem, to żona sprzątała i odnalazła ten papier. To miałem na pamiątkę, ja teraz... Kiedy się czasy zrobili, te wybory wygrali, ta jak sprawiedliwość, no to chciałem skorzystać z tej okazji. Głosowaliśmy na nich, a teraz nie ma komu się za to odwdzięczyć.
Trzeba,
panie Obrocku.
Ostatnie na prawo.
Proszę, proszę.
Pani kierownik, jak pani zobaczyła te dokumenty, co pani pomyślała?
Dowód pobrania i zlecenia wypłaty są to dokumenty z 1939 roku. Wówczas obowiązywały rozporządzenia. Szczególnie chodzi tutaj o obwieszczenie ministra spraw wojskowych z 2 sierpnia 1939 roku i rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej.
Monika Grodzka, kierownik w Urzędzie Skarbowym Wysokim Mazowieckim.
Tutaj szczególnie możemy przytoczyć artykuł 28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, zgodnie z którym roszczenia do Skarbu Państwa z tytułu dopełnienia obowiązków przewidzianych w artykule 2 winny być pod rygorem ich utraty zgłoszone najdalej w ciągu roku od terminu określonego w artykule 4. I w artykule 4 czytamy w ustępie 1, iż obowiązek określony w artykule 2 ustęp 1 trwa przez czas wojny lub pozostawania wojska albo marynarki wojennej lub ich części w stanie zmobilizowanym. Termin ustalania tego obowiązku ogłasza w drodze obwieszczenia minister spraw wojskowych i jest to jakby tutaj też ta kluczowa data.
Państwo wiecie dokładnie, kiedy ustały działania wojenne? Od którego momentu zaczął biec termin przedawnienia, roszczenia?
Akurat w tej sprawie nie jesteśmy zobowiązani w ogóle do wskazywania tego terminu. No i niestety tutaj organ podatkowy już na chwilę obecną nie jest właściwy w ogóle rzeczowo do rozpatrzenia tej sprawy. W obecnym stanie prawnym pan może zwrócić się do wojewody z przedmiotowym roszczeniem.
Nasza decyzja jest odmowna. Na podstawie obowiązującego prawa wojewoda nie może w tej chwili zapłacić mu odszkodowania.
Bogusław Maksim, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Pracuję już prawie 18 lat w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jest to pierwsza tego typu sprawa i jak pytałem jeszcze starszych pracowników, to też nie pamiętają, żeby taka sprawa w ogóle się pojawiła i była rozpatrywana. Także jest to jednostkowa sprawa i administracja, urzędnicy z całą sympatią i zrozumieniem tego wszystkiego, chcąc, nie chcąc, niestety muszą kierować się przepisami prawa. No a to jest jasne, nie daje żadnych furtek. Według ówczesnego prawa i według aktualnie obowiązującego prawa rozporządzenia, roszczenia należy zgłaszać w ciągu 12 miesięcy od zakończenia działań wojennych. To jest już jak gdyby wszystko, co możemy zrobić.
Wszyscy w jedno trąbkę grają, a oni wiedzą, co to wojna. Wojna, to tylko trzeba czekać na śmierć. Śmierć chodzi za każdym. Ja byłem ranny i tatę zabiło. A później po wojnie Sowieci objęli. A skąd tam pieniądze? U Sowietów pieniędzy trzeba by się upominać. To by zaraz do Rosji wywieźli. Kłako przecież wywozili, obławy robili do pociągów w Bydlęcach. Wganiali, wieźli na Syberię. A oni teraz mówią, że po wojnie trzeba było się upominać. Po wojnie. Pisałam do Izby Skarbowej. Izba Skarbowa też to samo poparła. Później do sądu. A sąd powiedział, że wojewoda może to rozstrzygnąć. A wojewoda dalej nie. No to pisałam do Antoniego Macierewicza. Ale to odpowiedział, no, że należy się kompensata. Ale trzeba było do roku. No i każdy to samo klei. Teraz napisałem do prezydenta i nie wiem, co będzie. No nie powinien odpisać to samo.
Ja na początku mówiłem panu Julianowi, żeby się nie nastawiał za bardzo na jakikolwiek sukces. No bo jednak faktycznie minęło te 70 lat i uzyskanie jakiejkolwiek kwoty będzie ciężkie, no ale pan Julian jest zawziętym człowiekiem i postarał się walczyć o to swoje prawo, no to staraliśmy się jakoś pomóc.
Michał Rutkowski, prawnik.
Raczej są nikłe te szanse. No, pan Julian jeszcze poprosił, żeby napisać takie pismo do pana prezydenta, żeby się tą sprawą zainteresował. Nawet może jeżeli nie w tej konkretnej sprawie, to będzie to jakiś impuls, żeby może na drodze legislacji się zainteresować takimi przypadkami, bo być może są jakieś inne przypadki w Polsce. No i uchwalić prawo, które by wskazywało na to, że jednak te kwoty, które powinni ludzie uzyskać w ramach rekompensaty za utracone mienie na rzecz obronności państwa polskiego, powinni jakoś odzyskać. No ale wiadomo, że w naszych realiach raczej Skarb Państwa dobrowolnie nikomu nic nie wypłaci, tylko zawsze będzie starał się znaleźć przepisy, które umożliwiałyby uchylenie się od tej odpowiedzialności.
rozporządzenie z roku 1939 nie przewidywało jeszcze jednego rozwiązania, które jest obecnie. Otóż wnioskodawca, który żąda od Skarbu Państwa odszkodowania, może się na podstawie obecnych przepisów prawa zwrócić do sądu o interpretację stanowiska.
Musiałby pozwać Skarb Państwa o zapłatę.
Tak, dokładnie tak.
W chwili obecnej działaliśmy w granicach prawa i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. W mojej ocenie wnioskodawca nie został jakby pokrzywdzony przez Skarb Państwa. Ze stosownym roszczeniem, jeżeli wnioskodawca by wystąpił w odpowiednim czasie, takie świadczenie na pewno by zostało wypłacone.
Teoria prawna mówiła, że w każdej izbie skarbowej, czyli w każdym urzędzie skarbowym mógł tak naprawdę tę asygnatę zrealizować. Czyli na przykład gdyby się udał, no nie wiem, może nie do Białegostoku, ale do Brześcia tego samego dnia i pokazał taki dokument, mówiąc, że nie mógł go zrealizować Wysokiem, to urzędnik miał obowiązek tą asygnatę wypłacić. Miał takie prawo. To, czy ktoś zrealizował to swoje prawo, nie wiem. Możemy w pewnym sensie domniemywać. Pamiętajmy o tym, że przynajmniej przez pierwszych kilka dni kampanii państwo funkcjonowało. Problem jest tego rodzaju, że tak naprawdę 99% materiałów archiwalnych z tego okresu dotyczących mobilizacji uległo zniszczeniu w czasie kampanii wrześniowej.
No i w zasadzie, jeżeli chodzi o argumenty prawne, no to organy mają słuszność, no bo faktycznie ten okres do zgłoszenia się poruszenie minął, tylko że przedawnienie to jest instrument taki, który można podnosić na zarzut, czyli jeżeli byłaby dobra wola organu, to mógłby wypłacić tą kwotę. Tam staraliśmy się podnosić, że zakończenie działań wojennych to jest termin dość taki luźny, bo zakończenie działań wojennych niekoniecznie musiało się zakończyć z zakończeniem trwania II wojny światowej, bo jeszcze trwała wojna partyzancka przecież. Trzeba tu oddzielać kwestie prawne od kwestii moralnych. No, jeżeli chodzi o kwestie prawne, no to organy mogą podnosić zarzut przedawnienia i mają w tej kwestii słuszność. A jeżeli chodzi o kwestie moralne, no to jednak za utracone mienie na rzecz obrony państwa polskiego no należałoby się wypłacić jakąś rekompensatę, a nie zasłaniać się przedawnieniem, bo to, że coś jest przedawnione, to nie znaczy, że organ nie może tego wypłacić, tylko że może się uchylić od odpowiedzialności.
A nie myślał pan nigdy o tym w ten sposób, że ojczyzna w potrzebie była wtedy?
No to w ten czas nikt się nie upierał. Każdy oddawał dla państwa no na wojnę, na obronę. Ale teraz, kiedy Polska się odbudowała i rząd nastał patriotyczny, no to państwo jest dłużnikiem moim. Powinno się jakoś wywiązać. Nikt nie dostał. I już się nie dostaną, bośmy umierali. Ja już żyję. To jest chyba ostatni. No ja już mam 90 lat.